Kiedy ludzie z PiS-u otwierali granice dla uciekinierów z Ukrainy, wszędzie mówili o tym, że są to uchodźcy i w związku z tym, nawet gdybyśmy nie robili tego z dobrego serca, to należy im się pomoc w świetle prawa międzynarodowego. Byli w końcu mieszkańcami kraju objętego działaniami wojennymi i choć te działania wojenne skupiały się na jej skrajnie wschodniej części tego ogromnego kraju, to ludzie trafiający do Polski traktowani byli przez polskie władze jak uchodźcy, traktowani byli jak uchodźcy również przez władze innych krajów świata, które szeroko otworzyły dla nich swoje podwoje. Jak to wygląda dziś, kiedy do gry wkracza bardzo parszywy dokument, przyklepany i przepuszczony jak piłka do bramki przez dwóch bramkarzy w postaci polskich premierów? Porozmawiamy dzisiaj. Zapraszam. Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w pogodnych shortach. Shortach, które nie będą specjalnie pogodne, bo niestety będą zrealizowaniem pewnego scenariusza, o którym tacy jak ja mówili od lat. Kiedy tylko zaczął się problem związany z wojną na wschodzie, kiedy tylko otworzyły się granice i Polska zaczęła przyjmować absolutnie niekontrolowaną falę migracji związaną z konfliktem za naszą wschodnią granicą, wielu osób mówiło, że wszystko, co robimy, jest szczytne, wszystko, co robimy, jest jedynym właściwym działaniem, wszystko, co robimy, jest tym, co Polska jako sąsiad zrobić powinien. W tamtych czasach mało kto ośmielał się mówić o tym, że to otwarcie i niekontrolowana migracja będzie dla Polski problemem. Że Polska będzie płacić cenę tego ruchu zarówno wtedy, w momencie, kiedy się te wydarzenia przed naszymi oczami rozgrywały, jak i w miesiącach i latach, które mamy przed sobą. PiS wpuścił tutaj miliony ludzi z Ukrainy, nie tylko z terenów objętych działaniami wojennymi, ale z terenu absolutnie całego kraju. Wielu z nich przejechało przez Polskę, uciekając w inne miejsca, uciekając do innych krajów. Wielu z nich w tej Polsce na chwilę tylko się osiedliło, a całkiem spora grupa, szczególnie tych, którzy mieszkają zaraz przy polskiej granicy, gdzieś między Jarosławiem, Przemyślem, Rzeszowem a Lwowem, korzystała przez wiele miesięcy z przywilejów związanych z polskim systemem socjalnym, przekraczając granice raz w miesiącu, pobierając pieniądze i wracając do siebie na Ukrainę, gdzie korzystając z ogromnej różnicy wartości pieniądza, żyli na całkiem niezłym poziomie. Polacy byli wtedy cały czas epatowani czymś, co wydawało nam się niedyskutowalne, czymś, co wydawało nam się jak najbardziej właściwe, czyli po prostu informacją o tym, że Polska przykłada się w ten sposób do załatwienia problemu, którym jest pomoc dla uchodźców wojennych. Ukraina jest krajem objętym wojną, co do tego nie ma wątpliwości. Ukraina w związku z tym jest krajem, którego mieszkańcy w świetle prawa międzynarodowego mają prawo być traktowani jako właśnie osoby będące uchodźcami, osoby, które w ten sposób podlegają pod specjalne traktowanie praktycznie w wszystkich krajach tego tak zwanego cywilizowanego świata. I nie było z tym problemu zarówno u nas w kraju, jak i w innych krajach, takich jak Niemcy, jak Francja, jak Irlandia, jak choćby Kanada. Tu akurat przypomina się wizyta prezydenta Zełenskiego w kanadyjskim parlamencie, kiedy wychwalany przez wszystkich i oklaskiwany szeroko był człowiek, który okazało się, że miał kontakty raczej z Hitlerem niż z ludźmi, którzy myśleli pokojowo o świecie. Natomiast ci ludzie byli traktowani przez praktycznie większość państw świata jako właśnie uchodźcy. Co się zmieniło? Zmieniło się jedno. Zmienił się jeden fakt, o którym tacy jak ja, płaskoziemcy, szury, a przede wszystkim ruskie onuce, mówili od samego początku. Zmieniła się sytuacja w krajach, które tą klasyfikację prowadziły. Dziś mamy sytuację taką, że te setki tysięcy ukraińskich uchodźców, które przyszły do Polski, które stąd wyjechały, zostały, wskoczyły dalej, które mieszkają dzisiaj w Kanadzie, w Irlandii, w Wielkiej Brytanii, czy diabli, jeszcze inni wiedzą gdzie. Miliony z tych ludzi zaczynają być powoli obciążeniem dla krajów, do których trafili. Kiedy pojawiła się ta pierwsza fala uchodźców, w Polsce została przyjęta z absolutnie szalonym otwartością, z absolutnie szaloną otwartością, bo Polacy przyjmowali ich do własnych domów, Polacy nie czekali na to, aż rząd wymyśli i wprowadzi w życie jakieś przepisy, które pozwalałyby ten cały ogromny ruch przez granicę skanalizować, ogromny ruch przez granicę jakoś zorganizować. Polacy nie czekali na jakieś zasiłki, na cokolwiek, co ci ludzie, ci Ukraińcy od państwa polskiego otrzymają. zajęli się nimi sami, zapakowali ich do prywatnych samochodów, zakoszarowali ich w prywatnych mieszkaniach i domach, zapewnili im życie, zapewnili im żywność, zapewnili im ubrania, funkcjonowanie w naszym kraju zupełnie oddolnie. To była absolutnie fantastyczna akcja, akcja, która może być, jeśli ktoś o niej będzie wiedział, traktowana jako absolutnie wyjątkowa i absolutnie godna szacunku. Kłopot w tym, że to traktowanie ukraińskich uchodźców jako uchodźców jest w tej chwili wszystkim bardzo nie w smak. Jeśli popatrzycie na nastroje społeczne w Niemczech, w Anglii, w Irlandii, w Kanadzie, w paru innych miejscach, okazuje się, że wiele osób mieszkających tam na miejscu traktuje gości z Ukrainy praktycznie tak samo źle, jak tych wszystkich inżynierów i lekarzy, którzy przyjechali z różnych bardzo kolorowych miejsc w Afryce Północnej, w Afryce Subsaharyjskiej czy z krajów Azji Mniejszej. Dlaczego ich tak traktują, mimo tego, że przecież są to osoby o naszym europejskim rodowodzie? Przede wszystkim dlatego, że wielu z tych ukraińskich uchodźców, wielu z tych ukraińskich gości zachowuje się w dużym stopniu tak, jak zachowują się inżynierowie i lekarze, którzy do zachodniej Europy docierają na łódkach przez Morze Śródziemne. Ludzie ci nie szukają pracy, ludzie ci absolutnie nie są zainteresowani tym, żeby się integrować, żeby wchodzić w środowiska, w których dzisiaj mieszkają. Ci ludzie bardzo szybko, Ukraińcy, bardzo szybko nauczyli się korzystać z systemów socjalnych tych krajów, zaczynają dzisiaj więc funkcjonować dokładnie tak samo, jak ci bardziej opaleni i wyglądający odmiennie od tubelców ludzie z dalekiego importu. To wszystko nie ulega dzisiaj wątpliwościom, zaczyna doskwierać, zaczyna przeszkadzać osobom, które takich uchodźców przyjęły do swojego kraju. Coraz częściej słychać głosy o tym, że są to ludzie sensowni, zdrowi, wychowani w naszym klimacie, jeśli chodzi przynajmniej o kulturę, ludzie, którzy w dużym stopniu władają językiem kraju, do którego przybyli. Nie ma więc żadnego powodu, żeby nie mogli poszukać pracy, szczególnie, że te kraje w dużym stopniu są skazane na to, aby korzystać z pracowników zewnętrznych, pracowników zagranicznych, bo same mają tak samo dziadowską demografię, jaką ma Polska i wypadałoby z tego korzystać. Jeśli chodzi o te narody Zachodu, one dzisiaj doszły do absolutnej granicy desperacji w kwestii tych nieodwracalnych zmian swoich miast i krajów i żądają dzisiaj uspokojenia tematu, czyli przede wszystkim wprowadzenia znowu bezpieczeństwa w ich miastach, bezpieczeństwa w ich krajach, bezpieczeństwa w związku z tym, jak ogromna fala przemocy przetacza się przez te kraje właśnie dzięki temu, że zostały one ubogacone migrantami z Afryki Północnej, migrantami z krajów Azji Mniejszej. W tej chwili mamy sytuację, w której jakby to, co dzieje się na Zachodzie, mocno przekłada się na ciśnienie rosnące pod tym, że będzie próba maksymalnie szybkiego, maksymalnie skutecznego, maksymalnie brutalnego wprowadzenia zapisów tak zwanego paktu migracyjnego, w tym zapisów o tym, że państwa europejskie będą dzieliły się tym szczęściem, które spłynęło na nas w łódkach płynących przez Morze Śródziemne. Będziemy mieli ludzi przesyłanych pomiędzy państwami europejskimi, niezależnie od tego, kto faktycznie winien jest tego, że ci ludzie dotarli do brzegów Europy, że na tym brzegu Europy mogli wylądować, że na tym brzegu Europy mogli funkcjonować. W ramach mechanizmów funkcjonujących w pakcie migracyjnym mamy bowiem do czynienia z sytuacją, że niezależnie od tego, że swojej roboty nie wykonali Włosi, nie wykonali Hiszpani, nie wykonali Francuzi, którzy pozwolili tym wszystkim ludziom wylądować w Europie, to również my, Polacy, będziemy za chwilę mieli problem wynikający z tego, że wszyscy ci ludzie trafili do takich państw jak Szwecja, jak Niemcy, jak Francja, jak Hiszpania, czy właśnie Włochy. To, co się wydarzyło w ciągu ostatnich paru dni, to taki zlepek spraw, które chciałem Wam przybliżyć, bo o całym pakcie migracyjnym, o całym problemie migracji przecież mamy tu na kanale całą ogromną serię. Serię, w której omawiamy główne kierunki, serię, w której omawiamy główne zjawiska, choćby zjawiska takie jak hijra, takie jak dżihad, na te metody podbijania nowych krajów przez wyznawców religii islamskiej. Mamy całą serię dotyczącą tego, kto korzysta na migracji, w jaki sposób ona wpływała na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych, jak jest wykorzystywana przez ludzi z wielkiego biznesu czy wielkiej polityki. Jeśli więc macie ochotę, zajrzyjcie do archiwum na całą playlistę o nazwie Migracja. W ramach tej migracji jest w tej chwili już też na wykończeniu książka, którą niedługo wydam. Natomiast to, co ważne, to tak naprawdę sytuacja, którą mamy w tej chwili. Gdy Donald Tusk był wybierany na po raz drugi na premiera Polski w grudniu 2023 roku, zaraz po tym 13 grudnia, kiedy przejął ster władzy z rąk Morawieckiego, jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobił, oczywiście poza wejściem z buta do telewizji polskiej i poza absolutnym zawłaszczeniem całego kraju, wszystkich ministerstw i całej struktury spółek Skarbu Państwa, jednym z pierwszych wydarzeń było to, że poleciał do Brukseli i podpisał prędziutko wszystkie dokumenty, które ten pakt migracyjny przyklepywały. Kiedy wtedy trafił do polskich mediów, trafiły informacje o tym, że on oczywiście gra w tym momencie na piłkę w kierunku pola dla Niemców, czyli przygotowuje Polskę do roli odciążenia w tym układzie państwa niemieckiego w radzeniu sobie z problemem, który, nie zapominajmy, sprowokowała pani Merkel, szefowa państwa niemieckiego, jeszcze w maju 2024 roku, czyli prawie pół roku po tym podpisania dokumentów, po tym szybciutkim załatwionej wizycie w Brukseli, żeby uszczęśliwić panią von der Leyen, Tusk podczas konferencji prasowej, gdy zadano mu pytanie właśnie o zapisy paktu migracyjnego, mówił wprost, i tu cytuję, Polska nie przyjmie żadnych migrantów z tytułu paktu migracyjnego UE. Polska przyjęła setki tysięcy migrantów w związku z wojną rosyjsko-ukraińską, a także migrantów z Białorusi. Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego. Gdy popatrzymy sobie na zapisy, które wtedy trafiły do właśnie polskich mediów, czy zostały przez polskie media podbite, to widzimy, że faktycznie takie dokładnie słowa Tusk cały czas wygłaszał. On przedstawiał nam ten podpisany przez siebie finalny dokument określający właśnie pakt migracyjny jako pewnego rodzaju metodę na to, aby Polska korzystała z pieniędzy, które Unia Europejska przewiduje na radzenie sobie z problemem migracyjnym. On opowiadał to w taki sposób, jakbyśmy my mieli otrzymywać pieniądze od Unii Europejskiej w związku z tym, że już mamy u siebie setki tysięcy, czy wręcz miliony uchodźców z Ukrainy. Uchodźców, co do których statusu prawnego nikt nie ma absolutnej wątpliwości. To nie są migranci, to są uchodźcy z terenów krajów objętego wojną. Tusk oczywiście rzucał przy tym jeszcze parę innych haseł, rzucał hasła o tym, jak tego nikt w Europie nie ogra, jak to będzie robione, wszystko pod jego podejściem.
Chcę wam powiedzieć, że naprawdę mnie nikt nie ogra w Unii Europejskiej.
On twierdził, że właśnie Ukraińcy są uchodźcami, opowiadał o tym, że właśnie jego układy w centrali, jego układy w Brukseli, w Berlinie sprawią, że Polska będzie traktowana tutaj po partnersku. Kłopot jest tylko taki, że te jego opowieści o tym, że pakt migracyjny będzie dla nas zyskiem, a nie kosztem, bo my przyjęliśmy miliony Ukraińców pod swoje dachy i do swojego państwa, bo my ich utrzymujemy, płacimy im 800+, budujemy klasy dwujęzyczne, wprowadzamy język ukraiński w naszych szkołach, czy robimy masę innych rzeczy na poziomie samorządów, na poziomie miast, na poziomie przepisów lokalnych, o których nawet większość Polaków nie wie. To są wszystko rzeczy, które dzisiaj trafia kompletny szlak. Kiedy patrzymy na Niemcy, naszego najbliższego sąsiada i zarazem gospodarkę europejską, która ma największy problem z migrantami, bo to do nich, do Niemiec, pani Merkel zaprosiła największą liczbę tych właśnie inżynierów i lekarzy z krajów bardzo egzotycznych, okazuje się, że mamy w tej chwili kompletną desperację zwykłych obywateli, ogromny protest, na razie tylko w internecie, na razie tylko na poziomie plotek, jeszcze nie na ulicy, który związany jest z tym, jak mocno panoszą się na terenie Niemiec przede wszystkim migranci pochodzenia islamskiego z różnych krajów islamskich, jak bardzo dużym problemem stali się ci ludzie w tej chwili w codziennym życiu Niemiec. Mamy takie sceny jak Sylwester tego roku, kiedy to niemieckie miasta wyglądały po prostu jakby były strefą wojny, kiedy to rozochoceni, mocno opaleni młodzieńcy robili sobie imprezę kosztem lokalnych ludzi. Mamy takie sceny jak z Francji, kiedy płoną samochody, rabowane są sklepy, gwałcone czy obmacywane są dziewczyny, kiedy cała tak naprawdę ta zamożność Zachodu przykrywana jest kompletnym zbydlęceniem, zezwierzęceniem, kompletnym szalonym wzrostem przestępczości na zwykłych ulicach, na zwykłych osiedlach. Cała sytuacja dochodzi wreszcie do momentu, w którym w grę wchodzą politycy. Jeśli spojrzycie na ostatnie kilka dni, to mamy informacje, które płyną właśnie z Niemiec na temat tego, że Bundestag zajął się przepisami, które miały zaostrzyć politykę migracyjną. Ta ustawa, której nazwa jest dość ciekawa, bo już wam przeczytam, ustawa o ograniczeniu napływu imigrantów, to ustawa, która pochodzi z połączonych sił partii CDU i CSU. Ustawa ta mówiła o wielu elementach, które sprawiają, że chodzi Niemcom o to, aby zablokować możliwość wejścia następnej fali uchodźców, następnej fali migrantów na teren Republiki, ale zawierała też wiele elementów, które są dość mocno zdroworozsądkowe, dość sensowne, a na przykład dotyczą tego, żeby przyspieszyć i umożliwić Policji Federalnej proces wywalania z kraju, czyli proces deportowania z kraju tych migrantów, którzy byli zamieszani w przestępstwa, którzy dopuścili się przestępstw na terenie Niemiec. I choć wcześniej to Bundestag przyjął ustawę o zaostrzaniu polityki wobec migrantów, to akurat tych zapisów i tej ustawy przyjąć się nie dało. Co jest jednak tu najważniejsze? Mamy znowu kompletny rozjazd między tym, co mówią zwykli Niemcy, zwykli obywatele Republiki Federalnej Niemiec, a tym, co mówią politycy rządzący tym krajem, politycy, którzy w tym kraju mają najwięcej do powiedzenia. Kiedy spojrzymy sobie na słowa pani minister spraw zagranicznych, pani Annaleny Baerbock, to jest polityk z partii Zielonych, kompletnie zlewaczała, kompletnie antyniemiecka w swoich działaniach osoba, okazuje się, że Baerbock twierdzi, że to całe głosowanie to jest w ogóle skandal. To jest coś, co politykę niemiecką sprowadza absolutnie na manowce, bo okazuje się, że jedną z partii niezbędnych, żeby taką ustawę w ogóle przed parlament wprowadzić, była AfD, Alternatywa dla Niemiec. Ona oczywiście tutaj jako skrajna lewaczka posługiwała się argumentacją, że AfD jest partią skrajnie prawicową, mimo tego, że przyrównywała ją do partii nazistowskiej, którą dla przypomnienia była partią lewicową, socjalistyczną. Natomiast mamy sytuację, w której zwykli ludzie chcą gwałtownych, raptownych zmian i odwrócenia tego parszywego trendu związanego z przestępczością, związanego ze spadkiem bezpieczeństwa, właśnie wywołanego przez niekontrolowaną, a sterowaną migrację. Tutaj pani Baerbock twierdzi, że wprowadzenie takiego przepisu, wprowadzenie tej nowej ustawy o ograniczeniu migracji wstrząsnęłoby ludźmi w Niemczech, podrażniłoby gospodarkę. Gospodarkę, która desperacko poszukuje wykwalifikowanych pracowników, wykwalifikowanej siły roboczej za granicą. Widzimy sytuację, w której mamy do czynienia z absolutnym szaleństwem. Ludzie, którzy przychodzą do Niemiec, którzy przypływają przez granicę na Morzu Śródziemnym, poprzez Włochy, poprzez Hiszpanię czy Francję, którzy potem kanałami lądowymi zmierzają w stronę Niemiec, płacąc za to grube pieniądze mafii, płacąc za to grube pieniądze NGO-som, to są ludzie, którzy nie są wykwalifikowanymi robotnikami. To są ludzie, którzy nie pomogą w niczym potężnie w tej chwili skąpanej w problemach w gospodarce niemieckiej. To są ludzie, którzy do Europy idą przynajmniej po zasiłki, a może jeszcze w innych celach, o których na YouTubie mówić nie sposób, choć imamowie w ichniejszych świątyniach i w ichniejszych medresach mówią rzeczy bardzo, bardzo ciekawe. Jeśli patrzymy na tą całą dyskusję dotyczącą właśnie wprowadzenia przepisów bardziej radykalnych, tudzież nie, to mamy kompletny rozjazd zarówno ze strony zielono-czerwonych po jednej mańce, czyli twardej lewicy i partii zielonych, a tym, co reprezentują ludzie będący znacznie bliżej zwykłego narodu. Naród ma serdecznie dosyć niekontrolowanej migracji, ma serdecznie dosyć oszustw i unikania wskazywania choćby przez media, wskazywania przez policję narodowości, czy choćby kręgu kulturowego, z którego pochodzą sprawcy pewnych przestępstw, pewnych wykroczeń, bo mówimy tutaj nie tylko o ciężkich przestępstwach, mówimy też o zwykłych wykroczeniach, które sprawiają, że niegdyś przepiękne, czyściutkie, bezpieczne Niemcy dziś przypominają trochę bardziej odległe miasta afrykańskie niż centrum zachodniej Europy. To, co mówią przedstawiciele czerwonych, czyli lewicy, to, co mówią przedstawiciele zielonych, czyli tych czerwonych, lewicowych, tylko jeszcze bardziej ubranych w ekologiczne barwy, to jest hasło podkreślające, że obecna trudna sytuacja z imigrantami w Niemczech nie jest winą samych imigrantów. Oni twierdzą, że problem z migrantami polega tak naprawdę na tym, że mamy w tej chwili spowolnienie gospodarcze, które sprawia, że Niemcy zarabiają mniej pieniędzy i znacznie wolniej kręci się niemiecka gospodarka, a także najwięcej odpowiedzialni za cały problem są sami Niemcy, którzy za mało akceptują imigrantów. No wyobraźcie sobie, Niemcy nie akceptują kogoś, kto grupami po 16, 20, 30 osób całkowicie przejmuje parki, skwerki, miejsca, w których do tej pory bawiły się dzieciaki, na miejsca swoich jakby festiwali uciech. Ja sam jestem świadkiem tego, jak to w niejednym niemieckim parku mamy dzisiaj miejsca po ogniskach, mamy miejsca po biesiadach, w których bierze udział po 30, 50, 70 mieszkańców różnego rodzaju ośrodków azylowych. Goście ci przynoszą dziwnego dziwnej prowiniencji mięso. Zdarzają się sytuacje dokładnie takie same jak w Stanach Zjednoczonych, kiedy giną ptaki, które do tej pory swobodnie żyły w parkach, kiedy pojawiają się sygnały o tym, że giną ludziom jakieś większe zwierzęta i tak dalej, no bo nie było wpuszczono do centrum zachodniej Europy ludzi, którzy wywodzą się z kultur, w których takie zwierzęta traktowane są po prostu jako element biesiadny, jako element trafiający na stół. To, co jest dobrą informacją w tym całym doniesieniu z Niemiec, to jest to, że nie udało się tym razem zdelegalizować AfD, partii AfD, która może mocno namieszać w wyborach, które już za chwilę, na początku lutego. Natomiast to, co jest informacją napływającą z Niemiec, najważniejszą dla nas, jest to, że niemieckie MSW powiedziało jasno, Polska nie będzie wyjęta spod zapisów całego paktu migracyjnego, bo nasi Ukraińcy, czyli ci, których my przyjęliśmy do kraju, których utrzymujemy, których trzymamy na polskim socjalu, nie będą przez te przepisy traktowani jako uchodźcy. Nie pytajcie mnie, jak jest to możliwe, że mamy kompletny rozjazd między zapisami tych przepisów międzynarodowych, które określają status międzynarodowy uchodźcy i tak dalej. Natomiast mogę wam przeczytać, i zresztą wyświetlę wam to też na ekranie, odpowiedź udzieloną przez komisarza europejskiego Magnusa Brunera w imieniu Komisji Europejskiej na pytanie poselskie zadane w Brukseli. Odpowiedź jest brutalnie prosta. Polska jest związana wszystkimi instrumentami ustawodawczymi wchodzącymi w skład paktu o migracji i azylu, wszystkimi, które zostały przyjęte zgodnie z obowiązaniem wspólnej polityki azylowej i zgodnie z prawem UE nie ma prawnych możliwości zwolnienia Polski z wdrażania jakichkolwiek części tego paktu. Mamy tu do czynienia z sytuacją, w której to, co opowiadali nam wcześniej Morawiecki i jego sługusi, z jego gangu, a to, co teraz opowiada nam Tusk, jest wierutną bzdurą. W październiku 2025 roku Komisja Europejska przeprowadzi badanie na temat tego, które państwo znajduje się pod presją migracyjną i tak naprawdę dopiero wtedy okaże się, jaki status będziemy mieli. Czy Polska dzisiaj w październiku 2025 jest pod presją migracyjną, jeśli chodzi o mieszkańców Ukrainy? Pewnie nie. Ona była pod tą presją w lutym, marcu, kwietniu, maju 2022 roku, kiedy przez nasz kraj przewaliły się miliony tych ludzi, albo tu zostając, albo korzystając z naszego socjalu, a mieszkając na stałe w tych bezpiecznych częściach Ukrainy, albo po prostu korzystając z Polski jako miejsca, w którym można spędzić parę miesięcy i wyskoczyć stąd w szeroki świat. I żebyśmy mieli jasność, ja absolutnie nie mam wątpliwości co do tego, że to, co robili Ukraińcy w roku 22, 23, 24, czy nawet teraz, to jest racjonalne i sensowne działanie. Gdybym ja sam mieszkał w kraju tak bardzo skorumpowanym, tak bardzo spętanym kręgami oligarchii i układów politycznych, tego wszystkiego, co wiąże się z pojęciem państwa upadłego, jak jest Ukraina, choć w Polsce nie jest do tego specjalnie daleko, prawdopodobnie zrobiłbym dokładnie to samo, co oni. Wykorzystałbym pierwszą nadarzającą się okazję do tego, żeby uciec do kraju przyjaznego i skorzystać z wszystkich możliwych przepisów, żeby z tego kraju przyjaznego wskoczyć do miejsca, które jest dla mnie bezpieczne, które jest bezpieczne dla moich dzieci, które pozwala mi się rozwijać, pozwala mi żyć w normalnym otoczeniu, pozwala mi iść do przodu. Nie dziwię się Ukraińcom, nie dziwię się im za to, że jakby w ramach tego, że chcą się przedostać do bezpieczniejszych miejsc, nie dziwię się im w tym temacie, że chcą po prostu uciekać w miejsca, które mają sens. Przerażony jestem tym, co robią europejscy politycy w ogóle w sprawie migracji, a nie tylko w sprawie migracji z Ukrainy. Jak popatrzymy na działania pana, właściwie wszystkich szefów zachodnich gabinetów, popatrzymy sobie na Keira Starmera, popatrzymy sobie na pana Trudeau, popatrzymy sobie na pana Macrona, czy właśnie polityków nowozelandzkich, austriackich, niemieckich, brytyjskich czy amerykańskich gubernatorów choćby, okazuje się nagle, że cały świat o zachodu zwariował. Że cały świat zachodu w ciągu ostatnich 10 lat od roku 2015 nagle naraz oszala. Mnie jako twardemu foliarzowi, płaskoziemcy i antyszczepowi ruskiej onucy, co tam jeszcze do zestawu, najłatwiej do głowy przychodzi porównanie tej sytuacji z reakcją na COVID-19. Wtedy też wszystkie kraje zachodu, wszystkie kraje, które funkcjonują z tym zachodem w miarę głębokim połączeniu, zastosowały te same nielogiczne, nieracjonalne, niesensowne rozwiązania, które doprowadziły do katastrofy, do absolutnie ogromnej katastrofy na poziomie tego, co działo się później w gospodarkach tych krajów, w sprawach społecznych, w systemach zdrowotnych, systemach emerytalnych itd., itd. To, co dzieje się dzisiaj z migracją na Zachodzie, to, co dzieje się przez ostatnie 10 lat, od momentu, kiedy pani Merkel wypowiedziała swoje słynne słowa Flüchtlinge willkommen, czyli witajcie uchodźcy, od momentu, kiedy tamte słowa zostały wypowiedziane, od momentu, kiedy dała ona sygnał do tego, że migracja jest mile widziana i że Europa jest dla migrantów otwarta, wszystko, co dzieje się na Zachodzie, nie tylko w Europie, ale również właśnie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, czy nawet Japonii, bo i do Japonii w tej chwili migranci są po raz pierwszy w historii ściągani w ogromnych ilościach, to jest wszystko działanie, które nie jest moim zdaniem działaniem przypadkowym. To jest działanie dokładnie według planu, który napisał pan Kudenow Kalergi. To jest działanie według planu Gramsciego, według planu Spinellego. Planu, który zakładał, że nie ma łatwiejszej metody na to, żeby zniszczyć zachodnią Europę, czy zniszczyć Europę jako taką, jako właśnie państwa narodowe, które mają wspólną historię, ale też mają narody związane z tym samym swoim cenem, żeby rozmodnić kompletnie europejskiego obywatela, żeby doprowadzić do sytuacji, kiedy Europejczycy nie będą w stanie się bronić, kiedy będą jakąś bezkształtną masą, która pozwoli się łatwo zarządzać. To nie jest moim zdaniem przypadek. Niestety do tej roli, niestety do tego planu pięknie wpisują się również tak zwani nasi, czyli pan Morawiecki, czyli pan Tusk, ludzie, którzy od lat stale, zarówno będąc w rządzie, jak i w opozycji, wcześniej w opozycji, a teraz w rządzie, przyklaskują tym projektom, realizują je na wyścigi, realizują je w podskokach, licząc na to, że dzięki takim właśnie projektom, dzięki swojemu zaangażowaniu, czeka ich nagroda w Brukseli, czeka ich jakieś pogłaskanie po główce, dobre stanowisko i dobra przyszłość, jeśli chodzi o ich europejskich mocodawców. Wszystko to strasznie jest parszywe, jak się popatrzy na to z punktu widzenia zwykłego Polaka, bo jak to pięknie napisał Marek Miśko na Twitterze, mamy sytuację, która dla nas jeszcze nie jest końcowym aktem tego całego spektaklu. My dzisiaj mamy do czynienia z Ukraińcami, którzy są tutaj w roli uciekinierów albo w roli dezerterów, bo przecież wielu młodych Ukraińców, którzy spokojnie spełniają wymóg wojskowy, mogliby walczyć w okopach, mogliby walczyć z rosyjskim natarciem, u nas w Polsce sieć. Ja raz jeszcze, ja im się nie dziwię. Gdybym miał tak skorumpowany, tak parszywy kraj do obrony, też bym się nad tym mocno zastanawiał. Umieranie w ich przypadku za Zełenskiego, za oligarchów, za ten kraj sprzedany na tak wielu poziomach, że szkoda gadać, w niczym się nie różni od tego, że trzeba by było umierać za Tuska, za Morawieckiego, za Sasina, Kaczyńskiego, czy innych ludzi, choćby, nie wiem, Ziobrów, czy innych. Normalny, racjonalnie myślący człowiek rozróżnia patriotyczny bój o swoją ojczyznę od walki w imieniu ludzi, którzy do takiej wojny doprowadzili albo których działania w sposób niebezpośredni taką wojną się kończą. Marek to napisał bardzo ładnie, bo Marek przewiduje to coś, o czym ja również mówię od miesięcy i będę powtarzał do tak zwanej ukichanej śmierci. My jeszcze nie zobaczyliśmy finalnego ciężaru pomocy dla Ukraińców, tego otwarcia granic dla Ukraińców. My ten ciężar odczujemy dopiero w momencie, kiedy zakończą się działania wojenne. Albo zostaną zamrożone, albo zakończone, albo zostanie podpisany jakiś rodzaj porozumienia. Nie ma to znaczenia. Jak tylko broń przestanie strzelać, jak tylko bomby przestaną spadać, jak tylko drony przestaną latać, Polska będzie miała kolosalny problem z drugą falą ukraińskiej migracji. Marek to pisze w ten sposób. Poczekajcie, aż się skończy wojna na Ukrainie i jak chłopaki z porytą banią, wyszkoleni i obyci z bronią, wrócą do swoich domów tam na Ukrainie, gdzie nie czekają na nich ich żony, państwo będzie miało ich w dupie i będą szukali szybkiego zarobku, to co wtedy zrobią? Jak myślicie, czy oni pójdą pracować na budowie? Oczywiście, będą pracowali przy budowie. Przy budowie zorganizowanej przestępczości w Polsce, Niemczech, Szwecji, w całej Europie Zachodniej. I oczywiście część z Was może do mnie mieć żal, że opowiadam o tych sprawach, że traktuję Ukraińców jako problem, a nie jako braci, którym trzeba pomagać. Myślę, że to jest bardzo rozsądne i racjonalne, żeby odróżniać rzeczy, które robimy z siły uczuć na poziomie emocji, na poziomie jakiegoś spojrzenia, które mamy na temat właśnie takich osób, czy takich mieszkańców takich krajów jak Ukraina, od tego, że jako ludzie odpowiedzialni, ludzie, którzy mają własne dzieci, własne biznesy, własne domy, własny majątek, powinniśmy być do bólu, absolutnie do bólu racjonalni i do bólu odpowiedzialni za każdy ruch, który robimy, za każde działanie, którego się podejmujemy. Nawet jeśli są to działania związane z tym, że trzeba czasami poruszyć tematy tak zwane tabu i trzeba czasami podziałać w sytuacjach, które nie podobają się nikomu, kto nas otacza. Póki co patrzmy na to, co dzieje się w kwestii paktu migracyjnego, patrzmy na to, jak zachowuje się Tusk i jego banda, patrzmy na to, co dzieje się w Unii Europejskiej i słuchajmy tych ludzi, którzy cokolwiek na temat paktu migracyjnego mówią. Tu fantastyczną robotę robi zarówno Grzegorz Braun, jak i Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji. Bardzo dobrą robotę robią też niektórzy ludzie związani z innymi partiami typu PiS czy Solidarna Polska, czy tam później jakieś czy inaczej się ta partia Ziobry nazywała. Oni opowiadają w sposób wprost na temat tego, co mówi się w Europie, co mówi się w Brukseli o właśnie takich dokumentach jak pakt migracyjny. Nikt nie będzie się przejmował bezpieczeństwem w Polsce, bo bezpieczeństwo w Europie, szlak jasny trafił, bezpieczeństwo w Europie zostało oddane, bez skrupułów oddane ludziom, którym na losie Europy i na bezpieczeństwie w Europie nie zależy. Ci ludzie, jak już to dawno temu ustaliliśmy, myślą, że schowają się zawsze za plecami jakichś ochroniarzy, że schowają się zawsze za plecami jakiejś policji, że będą mieli swoje limuzyny z ochroną, że będą mieli swoje zamknięte osiedla, bo będą mieszkali w pięknych enklawach, gdzie nic im nie grozi. Obawiam się, że to absolutnie nietrafione oczekiwanie i wcześniej czy później dosięgnie ich ręka tego niebezpieczeństwa, które od roku 2015 stale, w sposób zorganizowany, za ich wiedzą, a bardzo często również za ich wsparciem finansowym na Europejczyków sprowadzają różnego rodzaju NGOsy, mafie i macherzy finansowi z całego świata. Patrzmy na to i nie poddawajmy się, patrzmy na to i zbrojmy się, szukajmy miejsca, szukajmy szansy na to, żeby zdobyć broń palną, bo nie może się okazać, że ona będzie ostatnią ochroną naszego życia i naszego zdrowia. I też zacznijmy rozmawiać między sobą na te tematy, bo w rządzie, bo w parlamencie nikt nam nie pomoże. Bardzo Wam dziękuję za ten niewesoły materiał. Bardzo Wam dziękuję też za reakcję na materiały dotyczące niemieckich obozów zagłady, niemieckich obozów koncentracyjnych. Ja ten temat będę kontynuował, ale muszę wrzucić jeden lub dwa materiały związane z bieżącą polityką, z bieżącymi wydarzeniami, aby nie znudzić tych, których historia zupełnie nie rusza. Myślę, że mnie wybaczycie. Myślę, że ta metoda nie jest dla Was też niczym nowym. Póki co, dziękuję Wam serdecznie. Zapraszam do tego, abyście subskrybowali kanał, bo do 100 tysięcy już bardzo blisko, a to taki cel, który każdy YouTuber chciałby osiągnąć. Zapraszam Was jednak przede wszystkim do tego, abyście zostawiali swoje maile na liście adresowej. Bardzo też dziękuję wszystkim Wam, którzy pomagają nam przez portal zrzutka.pl oraz przez postawienie kawy, bo to pomaga funkcjonować w tym chorym świecie. Pomaga w tym, aby znaleźć czas na to, aby stworzyć materiały, zrobić research, a później obrabiać całe tematy, ten filmy, mogąc je Wam przedstawić w miarę sensownej jakości, we w miarę sensownej częstotliwości. Dziękuję Wam serdecznie. Zapraszam na kolejne pogodne shorty. Radek Pogoda. Cześć.